Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez podrywania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć. Pierwszy raz słyszymy się pod nową nazwą podcastu Rozmowy na Zapleczu. E-commerce'owej kawy już nie będzie, a dlaczego zmieniłem nazwę, to w poprzednim odcinku. A dzisiaj będziemy rozmawiać, dlaczego nie warto iść w PrestaShop. No właśnie, teoretycznie pracując w firmie, która realizuje sklepy na PrestaShop, powinienem ją zachwalać. Ale PrestaShop nie jest dla wszystkich. I dziś mój gość Marcin opowie, jak tworzył sklep na PrestaShop samodzielnie, nie będąc programistą. Jakie są tego minusy, ile to wymagało pracy i ile potu spłynęło po nim. A z drugiej strony powie, dlaczego pomimo to uważa, że PrestaShop to był dobry wybór dla niego i jego firmy rodzinnej. I co by zmienił w swoim działaniu, patrząc z perspektywy czasu. Generalnie odcinek ma być przestrogą dla początkujących e-commerce'iaków, którzy uważają, że PrestaShop to jest idealne rozwiązanie dla nich. Bo dziś obalamy takie mity jak PrestaShop jest darmowy, czy instalowanie modułów jest proste. Zanim zaczniemy jednak, pamiętaj, że bez Twoich komentarzy nie będę wiedział, co poprawiać, nie będę wiedział, kogo zapraszać i jakie pytania zadawać, a do tego nie będę wiedział, jakie tematy Cię interesują. Więc zapraszam do komentowania i pisania. Albo, jeśli nie lubisz pisać, to po prostu poleć podcast innym swoim znajomym, by nasza pozytywna społeczność się zwiększała. Witam Cię, Marcin, serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Dzisiaj naszym gościem właśnie jest Marcin. I Marcin, powiedz mi, skąd przychodzisz? Albo skąd przyjechałeś?
Znaczy, ja jestem teraz mieszkam w Warszawie, natomiast nasza firma jest ze Szczecina. Jestem jedyną osobą, która w naszej firmie pracuje poza siedzibą, a to dlatego, że zajmuję się naszym sklepem internetowym i wszystko robię zdalnie. Sklep to jest oficjalny sklep Babolat w Polsce, babolat-tenis.pl. Sam sklep na rynku jest już bardzo długo, nawet ten internetowy, bo ponad 10 lat. Natomiast na PrestaShopie dopiero od 2,5 roku mniej więcej. Wcześniej mieliśmy zupełnie inny system, dużo bardziej jakby dostosowany do naszych wymagań wtedy, bo pracujemy na magazynowym programie, który nazywa się Subjekt, i ten system był takim typowym systemem B2B, niezbyt ładnym z wyglądu, dostosowanym do takich zamówień masowych, no ale przez to nie był zbyt współczesny, chcieliśmy mieć takie rozwiązanie bardziej współczesne.
Okej, czyli rozwiązanie, które by spełniało nowe trendy i nowe potrzeby.
Tak, bo oprócz takich klientów biznesowych, dużych klientów biznesowych, które są, żeby to było śmieszne, same sklepami tenisowymi, internetowymi, my jesteśmy dystrybutorem firmy Babolat, to jest taka francuska firma sprzedająca rakiety tenisowe i w ogóle sprzęt do tenisa. Najbardziej znanym zawodnikiem, który gra naszą rakietą, jest Rafael Nadal. Mam nadzieję, że to nazwisko coś komuś mówi. To jest jeden z dwóch najbardziej utytułowanych obecnie tenisistów na świecie obok Rogera Federera, więc on korzysta z naszego sprzętu. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. No i dystrybuujemy ten sprzęt. Naszymi głównymi odbiorcami są duże sklepy internetowe. Więc to jest taka sytuacja, w której my jesteśmy głównie partnerem B2B, ale też chcemy mieć rozwiązanie B2C, ponieważ jest już wiele entuzjastów naszej marki. Jesteśmy w tym momencie numerem jeden, jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu tenisowego w Polsce. I chcieliśmy dla nich przygotować coś, co będzie tak wizualnie ładne. Jeśli ktoś jest fanem marki, to oczywiście może u nas w sklepie też zrobić zakupy. Nie musi mieć konta B2B.
Czyli zdecydowaliście się po dedykowanym systemie na system PrestaShop, który ma głównie sprzedawać B2B, a dodatkowo jeszcze być przyjaznym dla klientów B2C, tak?
Taką wizytówką firmy, tam staram się, żeby opisy naszych produktów były, no, dużo bardziej obszerne niż w większości sklepów internetowych, gdzie wiadomo, to są multibrandowe sklepy, mają bardzo dużo produktów na magazynie, zazwyczaj jedną osobę albo nawet to robi czasami jakiś tam właściciel czy współwłaściciel wpisuje te opisy, więc one są siłą rzeczy nie są tak dobre, jakbyśmy chcieli, żeby były o naszych produktach, więc ten sklep jest takim trochę referencyjnym sklepem. Staramy się tak prezentować nasze produkty, żeby nasi partnerzy też trochę wzorując się na tych naszych opisach, my je wzbogacamy oczywiście o wideo, jakieś grafiki, po prostu widzieli, jak to można zaprezentować i to się już nam trochę udaje.
Okej. Okay. A mógłbyś powiedzieć trochę o wielkości tego sklepu, ile macie zamówień, nie wiem, coś zdradzić więcej, żeby klienci mieli szerszy kontekst?
No, nie jesteśmy już małym sklepem, ale też jeszcze nie jesteśmy dużym sklepem, jesteśmy takim sklepem ze średniej półki, wysyłamy kilkaset paczek miesięcznie przez kanał internetowy, bo tu jeszcze wspomnę o historii naszej firmy. Ona powstała pod koniec lat 80. Ojciec, który jest jej szefem, miał taki pomysł, który podpatrzył w Niemczech, żeby wysyłać katalogi do różnych klubów tenisowych w Polsce, do trenerów, a potem prowadzić sprzedaż wysyłkową ze Szczecina i wysyłać. Ludzie dzwonili do nas, mówili, zamawiam to, to i to, i my to paczkowaliśmy w paczkę. Byliśmy takim sklepem internetowym bez e-commerce'u jakby w tamte czasy i ciągle jeszcze mamy bardzo dużo, nawet przytłaczającą większość klientów, którzy korzystają z tej metody zamówień, czyli dzwonią do nas i zamawiają paczki, więc tych paczek wysyłamy w sumie więcej, natomiast już takim stricte kanałem internetowym to jest kilkaset paczek, no około 500 paczek miesięcznie.
No tak, trzeba wziąć pod uwagę, że to większość jest B2B, więc wartość koszyka i ilość produktów na raz jest większa.
Dokładnie, no. To nie są takie małe paczki, to zazwyczaj jest paczka, w której jest no, przynajmniej kilka produktów, jak nie kilkanaście.
No ale no nie waży tyle, co 15 kilo karmy dla psa, prawda?
Nie, tyle. Chociaż u nas mamy akurat przesyłkę do 31,5 kg w paczce wykupioną, więc tyle możemy wysłać jedną paczką. I często zdarza się, że na przykład piłki są dość ciężkie, to piłki akurat zajmują całą taką, 4 kartony piłek się mieszczą w takiej jednej paczce. To jest już całkiem sporo.
A taka jeszcze dygresja, że była śmieszna sytuacja. Marcin nie jest klientem Convertis, ale z drugiej strony już od tam 2-3 lata temu się poznaliśmy, gdzieś tam mieliśmy okazję rozmawiać i rozmawialiśmy o współpracy. Wtedy nie wyszło. Nie wiem, myślę, że nie była potrzeby, ale za to został lojalnym słuchaczem podcastu i w sumie sam się zgłosiłeś do tego, żeby opowiedzieć o twoich przygodach z PrestaShopem, tak?
Dokładnie, no bo myślę, że bardzo wiele osób, jak no, przegląda różne oferty, to widzi te SaaS, ale potem patrzy, o jest jakiś PrestaShop, jest darmowy, to w sumie trzeba byłoby na tym nie postawić sklepu i wydaje mi się, że ten temat tego podcastu, czy stawiać sklep samemu w dodatku na PrestaShopie jest no, takim tematem, który dla tych początkujących e-commerce'ów jest dość istotny. I myślę, że tutaj moje doświadczenie będzie dla was pomocne. Tak mam nadzieję, że z tego
tak.
podcastu dowiecie się,
czy stawiać. Tak.
Jeśli oczywiście zadasz to pytanie.
No, to jest bardzo istotne pytanie, w którym momencie wybrać Prestę, a w którym momencie jakieś inne rozwiązanie, bo myślę, że w Polsce pokutuje jeszcze takie myślenie, że jak mam na własnym serwerze, to jest mój sklep, to będzie lepiej i fajniej. Trochę jak z mieszkaniem, że lepiej mieć na swoje niż wynajmować, a tutaj jest ten sam dylemat i myślę, że wielu klientów dzwoni, żeby w ogóle zrobić PrestaShop i chcą ten PrestaShop. Ja przyznaję, że bardzo często im wybijam z głowy te rzeczy. Tak zadając parę pytań, okazuje się, że tak nie do końca to jest najlepsze dla nich rozwiązanie, bo i pod względem szybkości i kosztów no nie najlepiej stawiać na PrestaShop, jak się startuje, ale myślę, że twoja historia i opowieść tragikomiczna, tragidramatyczna, ze szczęśliwym happy endem pomimo to pokaże, na co się ludzie decydują, posiadając właśnie takie rozwiązanie open source. Teoretycznie darmowe, ale z drugiej strony wymagające.
Tak, tak. Najważniejsza, może jedna z najważniejszych myśli z tego podcastu, PrestaShop nie jest za darmo. Zapomnijcie o tym i to się okazuje oczywiście w trakcie, ale po prostu to nie jest platforma, która jest za darmo. Sam skrypt jest za darmo, natomiast żeby on działał tak, jak należy i żeby była odpowiednia szybkość, no to trzeba niestety trochę inwestycji.
To tylko taki marketing bym powiedział. Najpierw ci dają, nie wiem, kawałek ciasta, ale za tym kawałkiem ciasta idzie to, że musisz kupić dużo więcej. I z prezentacją też jest to, że dają to za darmo, ale z drugiej strony tam z tyłu czyha wiele niespodzianek i kosztów, o których większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, tak?
To jest trochę bardziej nawet jak Ryanair za złotówkę. Lot Ryanairem, a potem trzeba zapłacić za bagaż, trzeba zapłacić, nie wiem, za posiłek w kabinie i tak dalej. Także z PrestaShopem jest bardzo podobnie.
No, a z drugiej strony tak mi się przypomniało, że trochę jak z domenami. Kupujesz na jednym z najbardziej popularnych serwisów domenowych domenę za 1 zł, a następnym roku kasują cię 120 zł, 150, 2-3 razy więcej niż mógłbyś kupić gdzie indziej, gdzie pierwszy rok jest trochę droższy, ale kolejne lata są dużo tańsze, tak? I to jest taka noga w drzwi technika, tak bym to nazwał. Marcin, to powiedz, jak ta twoja przygoda z tą Prestą się zaczęła? Bo mówiłeś coś o 2,5 roku temu, tak?
Tak, to było 2,5 roku temu. Chociaż jakby same poszukiwania platformy dla naszego sklepu rozpocząłem dużo wcześniej. Jak już wspominaliśmy, mieliśmy takie rozwiązanie dostosowane do naszych potrzeb. One było napisane dla nas, dedykowane jakby i było napisane pod nasze potrzeby, ale już kilkanaście lat temu i firma, która to zrobiła, powiedziała nam, że przestaje wspierać to rozwiązanie, ma nowe, które kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych, bliżej nawet kilkuset tysięcy, więc dla nas to była taka kwota nie do przyjęcia, więc zaczęliśmy szukać czegoś na własną rękę i przeglądałem wiele ofert różnych SaaS-owych rozwiązań, kontaktowałem się i właściwie wszędzie problemem było tak zwana obsługa poziomów cenowych subiekta. Większość SaaS-ów tego nie obsługuje. Nie wiem czemu, ale jakby to była pewnego rodzaju przeszkoda. I,
no tak. I to było w tym roku, jak mówisz 2,5, czyli mamy 2017, tak? Jakoś plus minus.
Tak, to sklep został postawiony w styczniu 2017 roku.
Okay.
No 2,5 roku prawie.
Czyli SaaS nie obsługiwał, SaaS-y żadne nie znalazłeś, które obsługuje poziomy subiektów na tamten czas, bo teraz może się to zmieniło, tak?
Na tamten czas, bo teraz się być może to zmieniło, myślę, że jeśli ktoś wpadł na to rozwiązanie, to jest jakaś tam pewnie nisza, bo większość SaaS-ów ma to rozwiązane w ten sposób, że można stworzyć grupę klientów i na przykład tworzy się grupę hurtową i można jej przypisać rabat, ale to jest stały rabat na wszystkie produkty, no ale wydaje mi się, że mało kto ma w swojej ofercie, szczególnie jeśli ma ofertę szeroką, produkty, które są tak samo marżowane, prawda? I czasami ten rabat dla hurtowy może być większy, czasami nie może i my po prostu nie mogliśmy takiego rozwiązania zaakceptować, w związku z czym potrzebowaliśmy tych poziomów cenowych, czyli że każdy produkt ma tam kilka różnych cen i w zależności od tego, kto się zaloguje, do jakiej grupy należy, wyświetla mu się dana cena produktu. I okazało się, w ogóle odnalazłem to trochę od drugiej strony, bo znalazłem synchronizator i opis synchronizatora, który właśnie działał z Prestą i okazało się, że Presta ma taką możliwość. I jakby kupiłem ten synchronizator, czy nawet prosiłem chyba o test tego synchronizatora i okazało się, że to działa. I tak się zaczęła cała przygoda z Prestą. W międzyczasie teraz jak patrzę z perspektywy, to było całkiem spore wdrożenie, bo my mamy jednak dość specyficzne wymagania, mianowicie mamy dużo grup klientów, różne rabaty, dość dużo produktów, kilka tysięcy potem kont do wyeksportowania do PrestaShopu i okazało się, że to rozwiązanie, które wydawało mi się, poradzę sobie, nagle stawało się coraz bardziej skomplikowane i napotykałem różne trudności. Między innymi na przykład taką trudność z domyślnym rozwiązaniem finalizacji zamówienia w PrestaShopie. Ono jest stworzone dla klientów B2C, czyli na samym początku podaje się adres dostawy, no bo wiadomo, klient B2C zazwyczaj po prostu dla niego to jest jedyny właściwie ważny adres.
Tak.
Natomiast my mieliśmy większość klientów biznesowych i dla nich adres, oni pierwsze pole to jest adres faktury. Szczególnie jeszcze tam można zaznaczyć, że zamawiam na firmę chyba czy coś takiego i się wyświetlają te takie pola, tak, gdzie można wpisać nazwę firmy i NIP. I pojawiło się mnóstwo błędów, już jak uruchomiliśmy sklep, bo ludzie zamawiali, wpisywali tam adres faktury, a adres faktury najczęściej, znaczy może nie najczęściej, ale często nie jest adresem dostawy. Firmy, ludzie mają, nie wiem, trenerzy mają w swoim domu zarejestrowane, a wiadomo, że zawsze są dostawy na korty. Było z tego powodu mnóstwo problemów, W tamtym czasie, to było no właśnie 2,5 roku temu, dla PrestaShop 1.7, bo taką wersję używamy, nie było rozwiązania takiego one-page checkout, który można byłoby jakoś tam to odwrócić kolejność. W związku z czym takim naszym pomysłem w końcu, po tym jak zdarzały się nam co chwilę tego typu pomyłki, musieliśmy to odkręcać, wystawiać korekty faktur i tak dalej, było, że po prostu wprowadziliśmy dane 300 naszych najważniejszych klientów na stałe do systemu, także oni tam potem tylko wybierali adres do faktury, adres dostawy i to trochę nam poprawiło całą sytuację, natomiast tak naprawdę to było takie rozwiązanie tymczasowe i czekaliśmy na to, aż się takie rozwiązanie pojawi na rynku. Ja zresztą próbowałem wtedy do kilku firm uderzyć z takim jakby zapytaniem, czy mogliby stworzyć taką przeróbkę. PrestaShop 1.7 chyba wtedy nie był jeszcze tak znanym systemem i bardzo wiele firm mi odmówiło, albo jeśli podali jakieś koszty, to były takie koszty, z którymi, na które nas nie było stać.
A jakie ci podawali? Jakie koszty?
A już teraz nie pamiętam, ale to było tak nawet około 10 tysięcy złotych.
To prawda? I tak więc mało bym powiedział.
Właśnie, bo to chyba jest skomplikowana przeróbka.
Tak, bo to jest przerobienie całej logiki koszyka i to jakby trzeba tym napisać od początku. Więc no, niewielu klientów tak się na to decyduje. Jest to możliwe, natomiast no, jest to jedna z droższych inwestycji.
No właśnie, i szczerze mówiąc, jeśli można w ogóle mówić o jakichś uczuciach przy stawianiu PrestaShopu, to było coś takiego, co ja się czułem bezsilny. No, po prostu nie wiedziałem, jak to rozwiązać. No, rozwiązaliśmy takie rozwiązanie tymczasowe, próbowałem jeszcze troszkę rozwijać tam opisy, pisząc na przykład adres dostawy, czyli tam, gdzie chcesz dostać paczkę, ale ludzie nie czytają takiego czegoś. Klient pierwsze pole widział, myślał, że to jest adres do faktury i tyle.
Bo przyzwyczajenie, że zawsze się tak podawało, tak?
Zawsze się tak podawało, no nie wiem, no i ja rozumiem, że jak się z firmą, to zawsze na początku jest ta faktura i jakoś człowiekowi to ciężko obejść. Udało się to rozwiązać, ale po jakimś chyba dopiero roku wszedł taki moduł, który pozwalał właśnie odwrócić tą logikę i w tym momencie oczywiście wszystko działa jak należy i nie mamy takich problemów, ale no to śmieję się, że dzisiaj opowiadam tą historię z uśmiechem na twarzy, ale wtedy siwiałem powoli, no bo co chwilę dostawałem z magazynu jakieś tam informacje o tym, że ktoś dostał przesyłkę nie tam, gdzie trzeba i trzeba teraz dzwonić, przepraszać, jakieś wystawiać kody rabatowe i tak dalej, także
no niezły horror chyba przeżywaliście, co? No, przy wysyłaniu.
Tak, no już pomijając oczywiście fakt, że pojawiały się różne jakieś tam błędy 500 osławione i czasami ciężko w ogóle dociec, co tak naprawdę jest przyczyną. To może jeszcze będzie druga historia o tym z kolei, jak czasami, jak wygląda współpraca z takimi freelancerami.
Tak, tylko chciałem też powiedzieć, że jak zaczynaliście 2,5 roku temu, no to Presta 1.7 to był początek i to była duża zmiana technologiczna dla PrestaShopu i wtedy było bardzo dużo błędów i tak naprawdę ja przez półtora roku nikogo nie zachęcałem w ogóle wchodzenia w tą platformę. Teraz już jest ok i do tego za 2-3 miesiące, a może 4, ma wyjść Presta 1.7.7, która w ogóle będzie pisana na kompletnie na Symfonii, a nie na poprzedniej starym języku, więc w ogóle jeszcze inaczej, jeszcze lepiej będzie, tak? Pod względem tak jakby technologicznym i rozwoju. No ale to początki nowego, tak? Że człowiek wejdzie i myśli, że to za darmo, szybko, łatwo.
Tak, ja taki artykuł o tym, że nie warto przechodzić na Presta 1.7, gdzieś tam znalazłem po kilku miesiącach już, jak działał sklep na 1.7. I rzeczywiście potem z większością test tego artykułu się zgadzałem, natomiast i wiesz co, przypomniałem się, ja dzwoniłem do was, żeby zupdate'ować Prestę właśnie to chyba 1.7.5 wersji. I bo tam jakiś mi błąd wyskakiwał i już też właśnie nie mogłem tego obejść. Ale finalnie sobie poradziłem, więc teraz mamy PrestaShop 1.7.5 i szczerze mówiąc nie za bardzo jest, też dużo osób nie rozumie, jaka jest różnica między na przykład PrestaShopem a WordPressem. W WordPressie mam też kilka stron postawionych na WordPressie, nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby tam się coś stało podczas aktualizacji, a już no nie wiem, z kilka lat korzystam. I wiele razy aktualizowałem, czy to moduły, czy sam szablon WordPressu. Natomiast PrestaShop odradzam komukolwiek samemu cokolwiek update'ować. To jest droga przez mękę, bo sam update silnika sklepu to jest jedno, ale potem znowu dostosowywanie modułów to jest druga sprawa i to trwa naprawdę. W zeszłym roku robiłem to, Nie, w zeszłym roku, przepraszam, zmieniałem szablon sklepu i zajęło mi miesiąc, żeby wyprostować wszystkie rzeczy. One działały, oczywiście tamten, jakby niektóre moduły musiałem wyłączyć, ale żeby wszystko działało tak, jak chciałem, to po prostu był miesiąc siedzenia, też poprawiania styli, prawda, i tak dalej.
No bo właśnie trzeba sobie szczerze i otwarcie powiedzieć, że PrestaShop to jest tylko taki silnik. I bardzo dużo jest różnych modułów, które z tego, co mówiłeś, Maciej, wy macie zainstalowane, i te moduły mogą się nawzajem gryźć, bo to piszą różni deweloperzy i mogą nie działać, mogą powodować zawieszanie. Trochę jest to lepiej urządzone na przykład na Androidzie, gdzie to się nie kłóci, ale i tam pewne rzeczy się mogą wykrzaczać. Natomiast tutaj jest to częstsze i ja nikomu w ogóle, jeśli ktoś chce aktualizować PrestaShop o jedną wersję, to nastaw się na to, że później musisz poświęcić 1, 2, 3 dni, żeby to poprawić, zobaczyć, czy są jakieś błędy. Ja kiedyś pracowałem jako kierownik techniczny w jednym z największych producentów telefonów komórkowych i często w języku polskim był problem taki, że były problemy z pierwsza, takie drobne literówki, bo po angielsku jest tylko first, tak? Więc oni to tłumaczyli. I wyobraź sobie, że jak programista poprawił tą literówkę, jedną rzecz, to testów tego, żeby to później wypuścić na masową produkcję, to ja robiłem przynajmniej 4 godziny. Do tego był cały zespół kilkunastu osób, które testowały te telefony, takie od strony technicznej. I później dopiero szło to do fabryki. Jedna głupia rzecz, literówka, a zdarzyło się, że poprawienie tej literówki powodowało, że telefon przestawał dzwonić. Bo to się wydaje, że a tu popraw jedną literówkę, a tak naprawdę kilka rzeczy po drodze może źle się stać. I tu było, no testy były bardzo wymagane z tego powodu, że z tym softwarem od razu wychodziło na przykład 20 tysięcy telefonów produkowane i teraz później zmienić to oprogramowanie po wyprodukowaniu, to była ręczna robota, czyli tam 20-30 osób siedziało i zawijało te pudełka w serberka, czyli otwierało, pakowało i tak dalej. Więc to było bardzo czasochłonne i kosztowne. Już nie mówiąc o tym, jak wypuścisz telefon z błędem, tak? PrestaShop i cała firma to nie jest taki wielki koncern jak producent komórkowy czy producent samochodu, więc tam jest, może się zdarzyć więcej tych błędów i trzeba się nastawić, że to będzie. No. Osławione Magento ma podobne problemy i o tym rozmawiałem z innym Marcinem w poprzednim odcinku i tam po prostu to jest. Natomiast osoby, które posiadają Magento, mają z tyłu głowy, że po prostu będą te błędy i trzeba za to zapłacić, żeby znikły. A z PrestaShopem jest takie wrażenie, że on jest za darmo, więc to powinno działać. I w ogóle dlaczego to nie działa? I myślę, że to jest taka inne podejście, może inna mentalność ludzi do tego zakupu, tak? Że jesteśmy przyzwyczajeni do takich prostych rzeczy, że są za darmo. Dostajemy różne aplikacje na telefonie i one po prostu działają. No tutaj to nie jest tak idealnie i PrestaShop jest bardziej, według mnie, do bardziej zaawansowanych sklepów, ale niektóre startują.
To jest jakby fakt, że te błędy między poszczególnymi modułami się pojawiają i na przykład do dzisiaj, mimo że korzystamy z MailChimpa, to każdy moduł, który obsługuje MailChimpa, nie tylko ten darmowy, który jest oferowany przez samą firmę, ale także dwa inne płatne, które kupiliśmy, żeby to sprawdzić, powodowały nam konflikt z modułem do checkoutu.
Ojej.
A ponieważ ten moduł do checkoutu to jest jedyny moduł, który obsługuje to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli odwrócenie tej logiki, to z tego modułu akurat nie mogliśmy zrezygnować. Pan w module od checkoutu powiedział, że to nie jest błąd jego modułu, tylko to jest błąd MailChimpa. W MailChimpie to w ogóle nie odpowiedzieli, bo to jest duża firma, więc tam to ich jakby nie interesuje, że są jakieś konflikty z innymi modułami, więc nie korzystamy na przykład z wszystkich możliwości, które niesie właśnie MailChimp dla PrestaShop, bo ten moduł, jeśli oczywiście nie ma tego modułu do checkoutu, działa bardzo fajnie i wszystko jest bardzo fajnie, można robić ten marketing dużo bardziej efektywnie. a teraz musimy dużo rzeczy przenosić ręcznie do MailChimpa.
Zapraszamy do nas, pewnie zrobiliśmy dedykowaną poprawkę. No, nie będzie to tyle, co kosztuje moduł, pewnie kosztował więcej, ale pewnie się da to naprawić, tak?
A no, może rzeczywiście. No, tak stwierdziłem, że to w końcu nie jest aż takie strasznie istotne. Natomiast no mówię, że są czasami takie błędy, których już nie da się obejść, a pomijając oczywiście fakt, że instalacja każdego modułu to jest właśnie pole minowe. I tak trochę jest, że po tym polu minowym się idzie, się wpada na te miny. I coś tu nie działa, klient pisze, że nie działa, sprawdza się, o kurczę, tutaj jednak coś nie działa. Zresztą samo to, że na tam 30 może kupionych modułów z 11 raz nie korzystamy, też jest spowodowane tym, że te moduły jakby nie spełniły swojej roli albo właśnie coś tam przeszkadzało w działaniu i w sumie lepiej było nam odpuścić ten moduł, kupić jakiś jeszcze inny, niż zajmować się jakby wprowadzeniem go tak do końca. Mówi się trudno po prostu.
Rzeczywiście to jest tak, że jeśli się nie wie, co wystąpi w danym module, to troszkę jest jak szukanie igły w stogu siana, co przestało działać albo co nie gra.
A z modułami jeszcze może tak tylko wtrącę, bo no, jak ktoś się zastanawia nad PrestaShopem, to nie jest tak, że PrestaShop spełni jego wszystkie potrzeby, sam ten skrypt sklepu i moduły są wymagane. No i trzeba będzie tych kilka modułów dokupić, więc to jest po pierwsze koszt. Po drugie, sklep z tymi modułami jest w taki sposób zrobiony, zresztą jakby wszyscy ci, którzy sprzedają moduły, robią to w ten sposób, że nie można ich testować. Czyli nie ma czegoś takiego, że można wziąć, przetestować i jak nie działa, to wtedy zwracają pieniądze, tylko jak się już zapłaci, to tam jest taka klauzula, że jak się zapłaciło, to już nie można tego oddać. I nawet jak nie działa, no to trudno. Z tymi modułami to też jest po prostu taki kolejny koszt, po pierwsze zapłacenia za moduł, a po drugie czasami zapłacenia za moduł, którego się potem nie używa. Więc tak. To są wciąż oczywiście niewielkie koszty w porównaniu z postawieniem samemu sklepu, ale trzeba to doliczyć do ogólnego bilansu.
No ale z drugiej strony, wiesz, kupujesz taki moduł i później myślisz, że zainstalujesz go w godzinę, a schodzi kilkanaście godzin.
Nigdy godziny. To trzeba zapomnieć. Tam niby wszystko jest proste w tych instrukcjach, ale właśnie coś tu jakiś jest błąd się pojawia. To jest naprawdę cała, to jest droga przez mękę, czy droga przez pole minowe właśnie, bo może to jest nawet bardziej trafna metafora. Dlatego też, jeśli mogę coś doradzić takim osobom, które z jakichś powodów jednak decydują się, żeby stawiać sklep samemu, to znajdźcie na początek dobry szablon. Takie, które ma już dużo modułów w sobie, takie, które Was interesują, bo one zazwyczaj w takim szablonie są tak zrobione, że działają. Więc jakby tutaj wybór dobrego szablonu na początek to jest moim zdaniem kluczowa sprawa. Trzeba sobie to wszystko wyczytać i czasami warto przetestować lepiej szablon jeden, bo szablony kosztują tam, nie wiem, 100 euro, tam może 200, nie, chyba nawet około 100 euro. A moduły kosztują tak średnio po 50, więc czasami lepiej kupić, przetestować 2-3 różne szablony, niż kupować tam kilkanaście modułów, prawda, które... Zresztą jakby te najlepsze szablony, które może mają tą wadę, że są dość powtarzalne i można je znaleźć w innych sklepach, ale one przynajmniej mają tych modułów trochę więcej i no zazwyczaj są dobre. Tak powiedzmy sobie, te takie droższe szablony są dobre.
Pytanie, a po czym poznać dobry szablon, Marcin? Jaką masz technikę na to?
Po czym poznać? Jakby na samym początku chciałem przede wszystkim, żeby sklep wyglądał ładnie i to był może trochę błąd, bo kupiłem taki szablon, który już pomijając oczywiście pewne techniczne niedogodności, miał jedną wadę, znaczy to było akurat prosto, można było poprawić, ale na przykład dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że na stronie miał kilka nagłówków H1 na przykład.
Okay.
To jak ktoś się tam trochę interesuje SEO, to wie, że to jest katastrofa. Tak. Bodajże miał chyba filtry oznaczone, jakby jak po lewej stronie są filtry, dajmy na to, nie wiem, rozmiar główki rakiety, to zamiast to mieć tam oznaczone jako normalnie tam span czy coś takiego, to miał oznaczone jako H1 z niewiadomych powodów, więc no ja sobie zawsze dość dokładnie potem badałem, jak wygląda kod szablonu w tej wersji demonstracyjnej. No i też po tym, jak się go kupi, to trzeba sobie postawić to na osobnym jakby serwerze i przetestować tak dość dogłębnie. Popatrzeć, jak te moduły działają i tak dalej. No, na czym nam zależy.
No tak, a ja też widzę taki drugi problem w szablonach, że ludzie patrzą, czy one ładnie wyglądają, czy mi się podoba, czy będzie pasować do mojego sklepu i najczęściej patrzą na desktopie i zapominają włączyć opcję mobile, gdzie teraz jest 50-80% zakupów się tam toczy, a wersja mobile to katastrofa.
No, tak.
I się okazuje, że pierwszy ekran to w ogóle jest nagłówek i te okruchy chleba, czyli taka droga, ścieżka, gdzie jesteśmy w tym momencie, tak? No, a z drugiej strony, żeby taki szablon rozgryźć, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, żeby to wszystko poustawiać, bo każdy szablon ma swoją logikę. To jakby nauka nowej, dużej aplikacji do ogarnięcia, tak? Chciałem ten szablon jeszcze skończyć, czyli sprawdzać kod, sprawdzać to, czy dobrze się wyświetla na mobile desktopie,
szybkość,
czy dobrze współpracuje z naszymi modułami, tak? Jeśli tak, pracą, jeśli dobrze. I coś jeszcze byś dodał do tego, co jest ważne przy szablonie?
Szczerze mówiąc, tak dochodzę do takiego wniosku już po tym, jak się tym kilka lat zajmuję, że tak naprawdę dobrze jest szukać nieprzekomplikowanego szablonu, jeśli chodzi o wygląd, bo ludzie kupujący w internecie są dość mocno przyzwyczajeni do standardowego wyglądu sklepu. Z lewej strony logo, z prawej koszyk, logowanie, poniżej menu, jeszcze pasek wyszukiwania. Tak jakby to jest taki, na dole są te linki do polityki prywatności, tak, do regulaminu sklepu, dostawy i tak dalej. Jakby tutaj nie szalałbym i nie zmieniał tego na siłę. Być może jakieś tam branże fashion czasami mają jakieś takie bardziej wymyślne szablony i to u nich akurat fajnie wygląda. Ale jak ktoś sprzedaje taki w miarę normalny produkt, to naprawdę nie ma sensu kombinować. Te proste szablony mają tę zaletę, że no ludzie przyzwyczaili się, że tak się kupuje po prostu. I jeszcze ważne jest właśnie, żeby spojrzeć, jak to wygląda na mobilu, czy to nie jest jakieś tam... No, czy to wszystko... Jeden z prostych błędów na przykład, zwróćcie na to uwagę, jest taki, że jak się normalnie wchodzi na stronę kategorii, gdzie są wyświetlone produkty na liście, to z lewej strony zazwyczaj jest pasek do filtrowania. I bardzo często zdarzało się w szablonach, które oglądałem, że ten pasek do filtrowania w mobilu był nad produktami. Czyli mieliśmy nazwę kategorii, potem pasek, w którym było mnóstwo filtrów, a dopiero potem trzeba było przeskrolować czasami, nie wiem, z cztery razy palcem tam przeskrolować, zanim w ogóle wyskoczyły produkty.
Tak.
W dobrym szablonie te filtry są za pomocą jakiegoś guzika zazwyczaj. Wysuwają się po kliknięciu guzika, no albo czasami są na dole. To jest oczywiście jakieś dziwne rozwiązanie, ale właśnie powinny być za pomocą guzika. A w wielu szablonach to widziałem, że po prostu te filtry były na górze i trzeba było się mocno naskrolować, żeby w ogóle dojść do produktów.
No to tylko świadczy o tym, że nie są idealne. No i z drugiej strony, żeby poustawiać ten szablon, żeby on działał tak jak chcemy i dopasować go do naszej, to też są dziesiątki, setki godzin, jeśli się nie zna tego szablonu, pracy i klikania i zmiany kodu, jeśli trzeba, bo nie wszystkie rzeczy można wyklikać, prawda?
To jest jeszcze jedna sprawa i powiem szczerze, że to także mi nawet sprawiło kłopot, mianowicie jest jedna rzecz, która jest w PrestaShopie zupełnie inna niż w większości SaaS-ów. W większości SaaS-ów na przykład jak chcesz zmienić slider na stronie głównej, to wchodzisz, nie wiem, w zakładkę marketing, slider na stronie głównej. W PrestaShopie wszystko się obsługuje modułami. I czasami, teraz stawiałem niedawno sklep dla mojej siostry, dla takiego jej biznesu i osobom jakby postronnym, które się nie znają na PrestaShopie, ciężko jest w ogóle jakby zrozumieć tę logikę, że jaki moduł, ale czemu, skąd mam wiedzieć, do czego jest który moduł, prawda? I samo jakby zrozumienie tej modułowej budowy PrestaShop, która w sumie uważam z perspektywy czasu jest spoko, jest bardzo użyteczna, zajmuje trochę czasu i myślę, że może sprawić na początku szczególnie dużo problemów.
No, trochę jest trochę tak, jakbyśmy mieli się z Windowsa przesiąść na Apple'a albo z Apple'a na Windowsa i nagle się okazuje, że tam czego byśmy się spodziewali, to nie ma. Sama PrestaShop to jest jakbyśmy mieli nauczyć się bardzo skomplikowanego narzędzia, jakbyśmy się od początku musieli nauczyć, nie wiem, pisać dokumenty, tak, w Office'ie, czy w ogóle przejść na kompletnie coś nowego. I niestety te rzeczy są bardzo skomplikowane, bo jest dużo zależności i nie da się tego chyba prościej zrobić niż jest obecnie, no bo to jest system typu jakiś duży taki subiekt, ERP, czy taki system magazynowo-księgowy. No, księgowość teoretycznie jest prosta, ale to tak się łatwo nie da policzyć, tak?
Lepiej zostawić księgowej, tak. Tak.
Ty postawiłeś ten sklep na szablonie, później go poprawiałeś. To ile ci zeszło czasu, żeby to od A do Z, żeby postawić na szablonie ten swój pierwszy sklep?
Wiesz co, ja w ogóle miałem dwa szablony. Pierwszy szablon to był ten, o którym mówiłem, że miał nagłówki H1
Tak.
w filtrach. I nie, on był ładny bardzo i w sumie dość prosto się go używało. I może na samym początek on był dla mnie, jakby też mnie tym przekonał, że tam wszystko w miarę prosto się ustawiało i to nie było skomplikowane. No ale to jest, no to jest tydzień takiej bitej roboty, tak? Tydzień razy 24 godziny na dobę. Okay. 20 godzin na dobę.
Czyli to jest 3 tygodnie roboty tak naprawdę.
Tak, czyli dla normalnego człowieka to jest gdzieś pewnie 3 tygodnie. W przypadku tego drugiego szablonu, to gdy stawiałem teraz sklep od nowa właśnie dla siostry, to zajęło mi tam 3 dni w sumie, więc już jakby powiedziałem wszystko, co gdzie jest, ale za pierwszym razem też mi to zajęło, żeby już wszystko ustawić tak od A do Z, jak chciałem, to za cały miesiąc siedziałem. Pamiętam, że usiadłem, to był 15 sierpnia, to był taki długi weekend, wiadomo, że wtedy sprzedaż jest bardzo mała, bo wszyscy są na wakacjach i nikomu się nie chce tam robić zakupów w internecie. Była ładna pogoda i stwierdziłem, o, to jest moment, w którym zmienię szablon. I mimo, że miałem wszystko już przygotowane wcześniej, całą taką checklistę i tak dalej, to tą checklistę jakby skończyłem, ostatnią rzecz odznaczyłem po miesiącu.
No i najlepsze, że jeśli, bo rozumiem, że nie jesteś programistą, i chcesz coś mieć, jakiś osiągnąć jakiś efekt, a tam bez zmiany kodu nie da się po prostu. Tak?
Znaczy wiesz co, nie jestem programistą, ale byłem w klasie informatycznej w liceum. Od zawsze projektowałem strony internetowe. Strony internetowe projektuję od czasów, gdy jeszcze się robiło je w tabelkach, więc naprawdę bardzo, bardzo długo i trochę liznąłem PHP w międzyczasie, więc sam się czegoś nie napiszę, ale poprawić umiem. Także to na pewno było, to też spowodowało, że generalnie cała historia skończyła się happy endem i ja sobie tam potrafię niektóre rzeczy poradzić, ale jak ktoś nie ma tej wiedzy, to nie ma szansy po prostu, żeby to przeskoczyć.
Jak ktoś nie ma takiego technicznego zacięcia i to się pogubi. I tak jak ty powiedziałeś, ustawienie tego sklepu na szablonie to ze 120 godzin, po 3 tygodnie to jest ze 120. Później u siostry ile zrobiłeś? Ile?
W 3 dni, tak.
Trzy dni.
Już wtedy leciałem, po prostu wszystko wiedziałem, co gdzie jest.
Ale z drugiej strony nie wiem, czy też nie odpuściłeś wielu rzeczy i po prostu zaakceptowałeś, że ten szablon będzie w takiej, a nie innej wersji, nie kombinowałeś tak bardzo.
A nie, wiesz, to chciałem, żeby wyglądało to fajnie i wygląda fajnie. Okay. Także tylko naprawdę już wtedy wiedziałem wszystko, gdzie jest i to jest jednak jakby bagaż doświadczeń powoduje, że potem się stajesz sprawny. I to był ten sam szablon, wygląda sklep zupełnie inaczej, ale to jest też taki dość dobry szablon i tam jest dużo możliwości różnych konfiguracji. Bardzo fajnie zrobione. Nie powiem nazwy, żeby tu wszyscy nagle się nie rzucili, nie kupili go.
Czyli nie zdradzimy, nie będziecie mieć takich samych
Nie zdradzimy,
sklepów.
Tak, nie zdradzimy. Ale są bardzo dobre szablony. Nie? I bodajże jest on przygotowany przez polskich programistów, bo support powiadomił po polsku. Więc...
To może mówimy o tym samym. My używamy jednego szablonu w firmie, jak mamy robić dla sklepów internetowych. To jest... Jak my robimy sklepy na takim szablonie, no nie jesteśmy freelancerami, o których tutaj Marcin chce za chwilę opowiedzieć, to u nas budżet zrobienia takiego sklepu na szablonie to jest 10-15 tysięcy dla klienta. Mhm. Tylko pewnie są większe zmiany niż ty masz i większe dostosowania pod względem kodu, rabatów, bo to trochę się doprogramować trzeba. Można i taniej, ale to wtedy trzeba zaakceptować wszystkie ograniczenia, które ten szablon ma. Jakby mało kodujemy, bardziej to wyklikujemy. Natomiast to jest rzeczywiście dużo pracy i z drugiej strony tobie zeszło dla siostry 3 dni z tego powodu, że ty wiedziałeś dokładnie, co chcesz, a nam schodzi więcej tego czasu z tego powodu, że my musimy to od klienta wyciągnąć. Bo często
tak,
jak
tak,
ktoś
tak.
startuje, to wiecie, no trochę jak macie wybrać kolor ściany, no ma być żółty, jasno żółty, czy lekko pomarańczowy i tutaj jeśli nie wiesz od razu, no to musisz sprawdzić, przetestować i tu jest dużo takiej dyskusji i my zazwyczaj z klienta prowadzimy za rękę w tym całym procesie, bo tak jak Marcin tu powiedział, no to samemu to 3-4 tygodnie wychodzi, a jeszcze po drodze wyskakują różne rzeczy, no trochę jak nie wiem, remontuje się mieszkanie i się okazuje na koniec, kurde, jeszcze tu mi brakuje 3 gniazdek, co nie?
I tu jeszcze oczywiście problem jest taki, jak się robi to samemu, to tą ścianę trzeba rozkuwać i na pewno się robi to wszystko wolniej, niż jak się współpracuje z firmą, która za nas to zrobi i tam jakoś pomaluje elegancko. I...
No, tak, no to jakby tutaj się bierze jakąś agencję, kogoś, kto się zna na tym, no to oszczędza się czas nauki, więc to jest tak. No właśnie, i teraz jest pytanie, robić samemu szablon, robić z freelancerem czy z agencją?
jak już robiłem wszystko sam, no bo tak się u nas skończyło, że robiłem wszystko sam, to było kilka takich momentów, że po prostu już nie wiedziałem, co zrobić. Bo się pojawiły jakieś błędy i po jakichś tam wielu godzinach spędzonych na tym, żeby ten problem rozwiązać, jakby cały czas byłem bez rozwiązania problemu. I zwróciłem się do kilku freelancerów i zazwyczaj, zanim oni znaleźli problem, to już sam go znajdowałem. To też właśnie wynika z tego, co mówiłeś, że poznanie szablonu, poznanie jakby jeszcze, u nas dochodzi kwestia synchronizatora między subiektem a PrestaShopem, który myślę też, że jednak jest, to jest taki węzłowy punkt, jeśli chodzi o takie wdrożenie i tam też powstaje bardzo wiele różnych konfliktów. U nas na przykład był konflikt taki, że synchronizator wyeksportował do PrestaShopu dane klientów, ale bez numerów telefonów. Jakoś tam się zawieruszyło to pole i tak dalej. Ja z kolei w PrestaShop ustawiłem, że pole numer telefonu jest obowiązkowe. I za każdym razem, gdy ktoś... Wiadomo, że potem wysłaliśmy naszym klientom taki link aktywacyjny do ich nowego konta i oni sobie tam klikali, ustawiali swoje nowe hasło, więc wszystko było cacy. Do momentu, w którym przychodziło płacić, znaczy do finalizacji zamówienia, w tym momencie błąd 500, bo nie było tego wygenerowanego numeru telefonu. I zanim jakby zrozumiałem, że to chodzi o to, przestudiowałem te wszystkie logi i tak dalej, wtedy musiałem się dowiedzieć w ogóle, co to jest log i gdzie go znaleźć, jak przestudiować i tak dalej. Mówię, wynająłem firmę, ale ona potrzebowała tam 4 dni, żeby znaleźć ten problem. Ja potrzebowałem, już po trzecim dniu wreszcie się domyśliłem, o co może chodzić. Jak gdzieś tam wyłączyłem tą opcję obowiązkowego telefonu. No ale mówię, to były takie momenty, w których przez to, że ja, mimo że byłem totalnym amatorem, lepiej znałem już całą tą złożoność tego wszystkiego, no po prostu potrafiłem to zrobić szybciej niż firma, która zanim zrozumiała całą tę logikę, to nie potrafiła jakby zareagować odpowiednio szybko. Co myślę skłania ku takiej refleksji, że jeśli już współpracujemy z kimś, to fajnie, że byłoby współpracować z jedną firmą od samego początku, tak żeby ona wiedziała po prostu, jak to wszystko wygląda, czy jaki mamy synchronizator, jaki szablon, jak są te moduły poustawiane mniej więcej, żebyśmy jak coś skopiemy, to żeby po prostu potrafiła nam to w miarę szybko poprawić, bo już nie musi się zapoznawać z wszystkim od samego początku. Nie wiem, pewnie się zgodzisz, że tak jest, nie?
No, nie warto co chwilę zmieniać współpracę, tak jakby to jest współpraca taka strategiczna, gdzie bardzo dużo potrzeba wymiany informacji i poznania siebie nawzajem, żeby to szło, tak? I jeśli już się poznaliśmy i zrobiliśmy tą pracę, no to jest bardzo duży koszt później ponowny, żeby zmieniać tą agencję, firmę. To trochę jak zatrudnienie pracownika. Jeśli musimy uczyć, przy wysyłkach to nie jest kłopot, to jakby to jest prostsze, ale gdy zatrudniamy kogoś na stanowisku czy kierowniczym, czy takim bardziej strategicznym, na przykład jakiegoś marketera, który ma robić marketing dla naszego sklepu, to powiedzenie mu, jak wygląda nasza marka, jak wygląda cała strategia, jak my to chcemy komunikować,
oferta,
opowiedzieć i nauczyć tych procesów, które są u nas w firmie, to są 2, 3, 4 miesiące. Jeśli ta osoba zrezygnuje albo my z niej zrezygnujemy po tych 3 miesiącach, to raz, nie odzyskamy czasu, a dwa, ten koszt jest do kosza, tak jakby strata kompletna, bo nową osobę znowu musimy od początku uczyć. I tak samo jest z tymi sklepami. No, jeśli już działamy, mamy klientów, którzy są z nami 3 czy 4 lata i ja słyszę od klientów, gdybyśmy mieli zmienić agencję, no to po prostu ten flow i to takie łapanie błyskawiczne na przykład myśli w lot, żeby wiedzieć, o co ci chodzi, no to przestałoby istnieć. Że możemy szybko się komunikować i u nas od tego jest właśnie taki koordynator, który pilnuje klienta i tych koordynatorów nie zmieniamy. Po prostu są to wyjątki, jeśli już, ale po prostu nie zmieniamy i oni są przy tych klientach od A do Z i oni tak jakby współpracują z klientem i znają te sklepy i wiedzą, co potrzebuje dana osoba, w jaki sposób z nim się komunikuje, jakim się nie komunikuje, co woli, co lubi, jakie ma wymagania, a do tego zna się bardzo dobrze ten sklep. Jakby weszła nowa osoba, to cała ta relacja od początku do budowania, tak? A jeszcze jak obca firma, to już w ogóle.
No, a zwróć jeszcze uwagę na jedną, tak sobie teraz pomyślałem o tym, co mówiłem, to zwróć uwagę, że mówiłem, że wynająłem agencję a i tak znajdowałem rozwiązanie sam. To świadczy o tym, że po pierwsze płaciłem za to, żeby ktoś tam pracował nad rozwiązaniem, a po drugie jednak to też jest czas, prawda? I tutaj, wiadomo, w biznesie liczy się każda godzina i po prostu do tego stopnia się stresowałem tą całą sytuacją, że w końcu zawsze, nawet jak już myślałem, że sytuacja jest totalnie beznadziejna, siadałem i szukałem rozwiązania.
Tak.
Drążyłem, szukałem różnych for i tak dalej. I to pokazuje, że nie ma się tego spokoju, prawda? Że jakby też, mimo że zatrudniałem kogoś, to nie miałem takiego wcale spokoju, że ta osoba za chwilę znajdzie rozwiązanie. Powiedziałem już, jak to
tak.
wygląda, że to są trudne sprawy i tak naprawdę siadałem do tego sam, więc jakby traciłem nie tylko, traciłem podwójnie, traciłem pieniądze, które gdzieś tam wydaliśmy na pomoc i traciłem też czas, bo i tak sam szukałem rozwiązania.
No, widać taką niecierpliwość u ciebie, że już musi być i znalezienie kogoś poruszało kolejne klepki, żeby szybciej, a oni pewnie też mieli swoją kolejkę, nim się zajęli, to ty już znajdowałeś rozwiązanie.
Wiadomo, oczywiście. Natomiast wiesz, jak masz błąd 500 w finalizacji zamówienia, to jest coś, co bardzo motywuje do działania.
A tak, przy takich błędach, to wiesz, to sklep nie sprzedaje, to w ogóle to trzeba od razu poprawić, tak?
Tak, ja mówię o takich poważnych.
No właśnie, dlatego warto szukać partnera wcześniej, żeby on już wiedział co i jak, a jak się szuka na ostatnią chwilę, to się nie da tego szybko zrobić.
To jeszcze powiem takie coś, bo właśnie myślę, że głównym motorem, jeśli ktoś wybiera PrestaShop, to jest jednak chęć oszczędności. Znaczy, tak co człowiek właśnie myśli. To jest jedna rzecz, to jest to, co ty mówiłeś, że mam swój własny sklep na swoim własnym serwerze, ale druga sprawa to jest jednak człowiek sobie myśli, no kurczę, darmowy skrypt, kupię tu parę modułów, wychodzi to tam, nie wiem, 2-3 tysiące złotych, plus jeszcze ten hosting na rok, no to jakoś tam to się zmieścimy w takiej kwocie, super, działamy. Natomiast prawda jest taka, że gdybym mógł wszystko cofnąć, to wydaje mi się, że dużo bardziej warto było przeznaczyć te pieniądze, które właśnie mój czas przede wszystkim spędzony na rozwiązywaniu różnych problemów, na dostosowywaniu tego wszystkiego, na instalacji tych modułów i patrzeniu, żeby nie było konfliktów pomiędzy nimi, na po prostu, nie wiem, marketing taki, bo ja też zajmuję się u nas marketingiem, więc gdybym ten czas mógł przeznaczyć na robienie kolejnych jakichś tam kreacji do reklam na Facebooku, czy jakichś tam kolejnych tekstów, czy kolejnego kontentu w sklepie, co tak naprawdę jest moim głównym zadaniem, to bylibyśmy dzisiaj biznesowo w innym miejscu niż jesteśmy. Jakby teraz mam świadomość tego, że przez to właśnie, że wybraliśmy tego typu drogę, że gdzieś tam na samym początku nie udało nam się, czy jakby podjęliśmy w sumie błędną decyzję o tym, żeby zainwestować te kilkadziesiąt tysięcy, dzisiaj po prostu cały czas musimy gonić,
tak.
Prawda? Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym moglibyśmy być, więc trochę zacytuję klasyka. Jeśli jest firma, która ma pieniądze i może je zainwestować, a z jakiegoś powodu myśli, że wybierzemy PrestaShop i tutaj oszczędzimy trochę pieniędzy, to jest tak, Ludwiku, Dorni i psie Sabo, nie idźcie tą drogą.
Tak. Znaczy, ja bym chciał powiedzieć jedno, że PrestaShop nie jest darmowy i jest raczej rozwiązaniem dla sklepów, które już przetestowały pomysł i ideę biznesu i na przykład taki SaaS im nie wystarcza i chcą przejść na kolejny krok. Tak jakby jeśli startujesz z biznesem, nie zaczynaj od PrestaShopu. No, przedwczoraj dostałem telefon od pana i mówi, że on chciałby, dostał chyba dotację i chciałby zbudować sklep na PrestaShop i się pyta, jakie ceny. Ja mówię, no, na szablonie 10-15 tysięcy, dedykowana grafika od 40 tysięcy, bo to jest dużo więcej pracy, dopasowanie, to nie jest takie hop-siup. Ale mówię, a proszę pana, a proszę mi powiedzieć, gdzie pan jest z biznesem? No startuję, że tutaj, co dla żony? Jak słyszę dla żony, to mi się żółte światełko tego i parę innych pytań. I mówię, wie pan co, pan startuje. Pan chce szybko przetestować ideę, czy panu to się będzie sprzedawać. Jak pan zacznie PrestaShop, to trochę jak Marcin. Po prostu spędzi pan kilkaset godzin albo samemu, albo z agencją, żeby to zbudować. Tak jakby nawet z agencją to jest miesiąc, dwa. Więc dużo szybciej i sprawniej można po prostu wystartować na jakimś SaaSie typu Shopper, Redcard i jest z tych SaaSów dużo. Warto tam sprawdzić po prostu podstawowe funkcje, które są dla nas krytyczne, czyli tak jak u ciebie było krytyczny subiekt, tak? I te poziomy cenowe.
Mhm.
I ten wybrać, nie przejmować się kompletnie niczym, żeby jak najszybciej wystartować. O tym fajnie opowiedział, jak to zrobić Tomek Kwaśniewski z Le Colette, jak oni startowali z marką odzieżową i sklep postawili od A do Z na Shopperze i z produkcją w 4 tygodnie, tak? Jakby to był krytyczny, a dopiero po pół roku przeszli na PrestaShopa, bo już nie wystarczało im to. pochodzi o to, o ten czas. I teraz, tak jak ty powiedziałeś, u ciebie ważniejszy jest ten marketing, ta sprzedaż. Ludzie się skupiają na rzeczach, które no, nie przyniosą pieniędzy. Jak będą pieniądze, można zainwestować w nowe narzędzia. Poza tym, kolejna rzecz, jeśli przetestujesz to na SaaSie, to będziesz wiedzieć, czego szukać, jakich funkcjonalności, co jest tak naprawdę krytyczne i potrzebne, żeby później zbudować na PrestaShop. Sam mi mówiłeś, że kupiłeś niepotrzebnie 11 modułów, bo wydawało się, że będą fajne, a się okazało finalnie, że, tak, tak, że to nie jest to. Na początek biznesu nikomu nie polecam. Jak już ma się te kilkadziesiąt tysięcy, wie się, czego chce i chce się wejść głębiej, no to ta PrestaShop już działa, już jest całkiem niezłym rozwiązaniem, kosztowo do ceny wystarczające. Natomiast na początek, no to to zero na początku to jest takie przereklamowane, tak? Żadna technologia nie jest darmowa. A z drugiej strony, żeby nie było tak, bo ja tu mówię o kilkudziesięciu tysiącach złotych za grafikę, to chciałem powiedzieć, że na tych SaaS-ach, jeśli chcemy dedykowaną grafikę, to są podobne kwoty. To nie jest tak, że tam są dużo niższe. Mhm. Tam są różne te kwoty, w zależności jak bardzo ma być dedykowana ta grafika i jak bardzo ładna, bo w niektórych SaaS-ach się robi tak, że to jest dalej szablon, tylko zmienione kolory, a na niektórych jest kompletnie dedykowana grafika, która wyróżnia ten nasz sklep. Ja w ogóle myślę, że grafika ma znaczenie już na jakimś poziomie biznesu. Na początku to tak naprawdę my musimy sprowadzić ruch. I teraz rozmawiałem z panią Justyną, która ma być gościem w kolejnym odcinku, która pracuje w dużych korporacjach, i ona mówi, że ludzie zapominają, że to ruch w sklepie jest ważny, a nie oferta produktowa, tak? Że często dokładamy kolejne produkty, myśląc, że będzie się sprzedawać, a tak naprawdę to jest ruch potrzebny, ruch w sklepie, i to musimy na początku zadbać, tak? A tam później dopracować te różne szczegóły, tak?
Jeśli mogę się wtrącić tutaj, a propos takich biznesowych spraw, to właśnie jak ktoś zaczyna, to musi sobie uświadomić jedną rzecz, że taka średnia konwersja w sklepie internetowym, konwersja, czyli ile było zakupów na 100 osób, które weszły i zobaczyły sklep, waha się mniej więcej w okolicach 2-3%, prawda? Pewnie są branże lepsze.
1%.
Nawet może, no dobra, to, ale tak gdzieś słyszałem, że tam 2-3, jeśli jest wyżej, to jest w ogóle już genialny sklep i tak dalej. Czyli na 100 tak. osób, które wejdą, 1, 2, 3 kupują. Więc jeśli chcemy tych zakupów mieć kilkadziesiąt dziennie, to musimy sobie wyobrazić, że musimy tego ruchu sprowadzić no, kilka tysięcy, prawda? To jest bardzo prosta reguła. Mam też wrażenie, że czasami niektórzy bardzo się skupiają na tej optymalizacji sklepu. Ja też miałem taką fazę przez moment, że tam czytałem różne artykuły, słuchałem podcastów o optymalizacji tam ścieżki zakupowej, o testach AB i tak dalej. Twój zresztą był bardzo dobry podcast na ten temat. Ale optymalizacja konwersji to jest gdzieś tam na końcu, bo jak się ma, co z tego, czy będziemy mieli 2 czy 3 zakupy dziennie, to, jeśli nam podskoczy, a wiadomo, że podniesienie konwersji z 2 na 3% to jest w sumie duże jakby.
Tak, 50%.
Tak, spojrzeć, tak, ale tak naprawdę jeśli w liczbach bezwzględnych to jest po prostu nic, jeśli mamy tych wejść 100 na stronę dziennie, to trzeba się przede wszystkim skupić na ruchu, na to, żeby ściągać ten ruch i to jest w sumie dużo ważniejsze na początku niż właśnie zajmowanie się takim wyglądem, znaczy może nie wyglądem sklepu, ale jakby takimi detalami w sklepie, prawda? Tak. To plus oczywiście logistyka, to też dużo osób jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że dzisiaj trzeba wysyłać w ciągu jednej doby, jakby to jest wysyłka 24 tak. godziny moim zdaniem, to jest absolutnie kluczowe, ja sam jestem zdziwiony, gdzieś kupuję i tam czekam na tą paczkę, nie ma jeden dzień, drugi dzień i potem gdzieś tam patrzę, że to jest wysyłka 2-3 dni i jestem wtedy zdenerwowany. Bo jakby już się tak przyzwyczaiłem, że wysyłka jest w ciągu jednej doby, że to jest coś frustrującego. I to są rzeczy, które sobie trzeba na samym początku ułożyć, czyli logistykę, tam magazyn, a potem ściągnąć ruch na stronę i w momencie, w którym mamy z tego zyski, to potem się myśleć sobie, co tu można jeszcze poprawić, prawda? I te zmiany też, to jeszcze bym takie coś powiedział, żeby wprowadzać sobie stopniowo, żeby nie robić wszystkiego naraz, tylko nawet chociażby przez to, że na przykład, nie wiem, żeby zrobić jakąś zmianę, musimy kupić moduł, to warto dać jakiś tam, nie wiem, miesiąc, dwa, żeby sprawdzić, czy ten moduł nie powoduje jakichś konfliktów, bo jak zainstalujemy 4 moduły naraz, bo chcemy 4 rzeczy ulepszyć, no to nie wiadomo potem, który powoduje konflikty. To już jest takie jakby czysto technicznej sprawy. Warto sobie to spokojnie na jakieś tam etapy rozłożyć.
No to też jest tak, że właśnie jak jesteśmy początkującymi przedsiębiorcami, to zwracamy uwagę na rzeczy, które, na szczegóły, które nie wpływają na sprzedaż, tak? Tak jakby na początku biznesu musimy się nauczyć, co, na które szczegóły zwracać uwagę, a na które nie. Na przykład w marketingu możemy mieć 1000 technik, które powinny działać i wdrażamy jedną, później drugą, trzecią i całe pytanie jest, którą wdrożyć, która będzie u nas działać i na które szczegóły warto zwrócić uwagę, tak? I ja miałem kilku klientów potencjalnych, bo nie zostali moimi klientami, bo powiedziałem, że im tego nie zrobię z tego powodu, że przychodzi klient i mówi, że ma fajny, ładnie wyglądający sklep na jeden PrestaShop 1.6 i on mówi, że on chciałby, bo ma błędy na PrestaShop 1.6 i on chciałby mieć nową Prestę 1.7. I się pytam, jaki ma budżet? No tam około 3-5 tysięcy. Ja mówię, proszę pana, proszę te pieniądze przeznaczyć na poprawkę tego obecnego szablonu, bo PrestaShop 1.7, nie wiem, czy w takim budżecie wykona pan ładny sklep, nawet robiąc to samemu, a z drugiej strony tam będą kompletnie inne problemy, które się pojawią. Ze zmianą platformy proszę poczekać, no przecież wiele dużych, ogromnych sklepów jest na starej technologii, ponieważ zmiana technologii jest bardzo kosztowna, no bo jeśli zmieniamy technologię, a ktoś zainwestował 200 tysięcy w sklep, to znowu musi w to zainwestować. Właśnie co 4, 5, co 3 lata, w zależności od trendów i od branży, trzeba wymienić, czy to front, czyli to jak to wygląda, czy też backend, bo zmieniła się technologia i konkurencja nie czeka, tak? Ten backend może nie do końca, ale ten front dużo częściej się wymienia. Trochę tak jak odświeżają koncerny samochodowe wygląd samochodu, tak? Co 3-4 lata jest odświeżenie. Ja naprawdę zniechęcam was do szukania rozwiązań, albo nowa technologia mi pomoże. Nowa technologia spowoduje nowe problemy inne, które nie rozwiążą starych, tak? Nie kombinujmy, zostawmy to, co mamy i naprawiajmy tak.
Tak, najlepiej poprawiać, najlepiej właśnie też przerzucić trochę zasoby, no bo no nie, my na przykład jesteśmy niewielką firmą, mamy 10 pracowników i jeśli ja zajmuję się czymś, to wiadomo, że nie zajmuję czymś innym. Tak zazwyczaj jest. I czasami właśnie warto sobie jednak ustalić priorytety i zamiast zajmować się jakimiś tutaj technicznymi sprawami, które można byłoby outsourcować, lepiej zajmować się właśnie marketingiem, sprowadzaniem ruchu na sklep, no bo to jest coś, czy budowaniem jakby w ogóle wizerunku marki. Ja też się zajmuję contentem u nas, tam jakimiś tam poradnikami i tak dalej. I tak naprawdę no, to są działania, które podnoszą sprzedaż, a te techniczne sprawy, o ile się da, to lepiej sobie gdzieś tam odsunąć, znaczy wyrzucić gdzieś to poza firmę tak naprawdę i zostawić to specjalistom. Wiesz, co jeszcze tak myślałem, bo trochę mówimy o tym PrestaShopie, że jest taki zły i tak dalej, a w sumie ten PrestaShop nie jest taki zły tak naprawdę.
No, PrestaShop chyba jest zły dla początkujących e-commerce'ów.
Biznesów, właśnie, tak. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że PrestaShop no, jest o tyle fajny, że czasami właśnie jak coś sobie wymyślimy, że coś ma działać w pewien konkretny sposób, to w PrestaShopie to się da zrobić, a w wielu SaaS'ach się po prostu nie da, jakby nie ma takiej opcji i tyle. I tu jest koniec jakby dyskusji, natomiast w PrestaShopie po pierwsze jest jednak dość spore te repozytorium modułów i część z nich jest naprawdę spoko i tak jak mówiłem o tym, że 11 nie używamy, ale używamy 20 paru i też trzeba powiedzieć o tym, że często nasz bardzo dobry jest support do tych modułów i ci ludzie, którzy je tworzą, bardzo często potrafią pomóc i robią to. Czasami nawet jakieś potrafią zrobić poprawki w tych modułach nieodpłatnie, bo tam im zależy na tym, żebyśmy byli zadowolonymi klientami, więc to jest jakby jeden sposób, że można po pierwsze kupić moduł, który rozwiązuje ten problem, czy jakby realizuje naszą zachciankę, a dwa, że można właśnie zwrócić się do firmy, która takie coś wykona, wiadomo, że oczywiście odpowiednio drożej, ale jest to możliwe, a w wielu SaaS-ach po prostu jest coś niemożliwe, no bo tyle, tak. Prawda? To jest jakby rozwiązanie pudełkowe i można coś tam dostosować, ale zmienić logiki już nie bardzo.
Tak. W PrestaShop można wszystko zmienić, oczywiście, no prawie wszystko i można to mieć, tak? A tych modułów jest kilkanaście tysięcy i na pewno znajdziemy rozwiązanie na nasze potrzeby, a jeśli nie, to można to napisać jako dedykowane rozwiązanie. A jeśli moduł nie jest wystarczająco dobry, można go poprawić i rozwiązać to, tak? A z drugiej strony te moduły są tam po 50-100 euro, to i tak niewiele, te ceny są dość niskie, jak według mnie, więc...
No ile to jest? Godzina pracy pewnie, informatyka.
No 150 zł stawka godzinowa teraz średnio jest, tak?
No to 2 godziny, tak?
Więc jak masz 50 euro, no to masz... No trzeba sobie powiedzieć, że e-commerce I sklep na e-commerce nie jest tanim sportem, o, odnosząc się do tenisa, tak?
Tak.
PrestaShop, o, tak jak, takie porównanie, tutaj z Marcinem rozmawialiśmy, czy tenis jest tani, czy nie. No, najtańsza jest piłka nożna, bo tylko buty, piłka i strój jakkolwiek, tak? W tenisie...
Tak, i boisko, i na boisku mamy 20 gości i się zmieści na jednym boisku. I każdy płaci tam po 10 zł za wynajęcie.
A w tenisa to, żeby pograć godzinę, potrzeba wynająć cały kort, który kosztuje 100 za godzinę w Warszawie lub 60, gdzieś tam indziej. Do tego potrzebna jest rakieta, którą trzeba serwisować, naprawiać i też kosztuje chyba więcej niż taka piłka. Piłkę mamy na 20 ludzi, a tu mamy rakietę na jedną osobę. Piłki tenisowe, które też swoje kosztują, bo ich nie wystarczy jedna, tylko więcej. Do tego...
I się zużywają. Piłkę nożną w sumie można grać bardzo długo.
Więc...
A tenisowe są do wyrzucenia po jednym tym. Tak, no trochę tak właśnie jest z PrestaShopem, że to jest nasze jakby i takie trochę lepsze. Natomiast to wiadomo, że bardziej kosztowne.
Tak.
Jeszcze wiesz co, o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy, a to a propos kosztów, bo ludziom się wydaje, że właśnie wezmą ten PrestaShop, który kosztuje 0 zł i postawią go na swoim serwerze współdzielonym, na hostingu współdzielonym. Ja na przykład tak zrobiłem na home.pl.
Te home to musimy wypikać, bo ja mówię od razu,
Aha, dobrze, tak. To
nie, żartuję oczywiście, żartuję, bo proszę, nigdy nie stawiajcie na najpopularniejszych, najbardziej wyreklamowanych hostingach, bo po prostu jest masakra, no. Tak, z dobrego serca. A ta nazwa, która przed chwilą padła, jest numerem jednym z piątki. No.
Tak, to jeden z popularnych hostingów postawiliśmy nasz sklep i też potem spędziłem bardzo wiele czasu na tym, żeby zrozumieć, czemu on wolno działa i czytałem jakieś artykuły o tych optymalizacjach, tam wyłączałem te przyciski CCC, tam włączałem, jakieś te koszowania testowałem i tak dalej. I sprawę rozwiązało po prostu przeniesienie Presty na hosting VPS, tam taki dedykowany i jeszcze mało tego, do kupienia do tego hostingu RAMu. Okazało się, że jak się zamiast 2 ma 4, to działa po prostu wszystko jak marzenie. Natomiast no, po prostu PrestaShop nie będzie działał płynnie na hostingu współdzielonym. Znaczy, może jakimś super hostingu tak, ale na takich popularnych, tak, między innymi tej jednej firmie, o której mówiliśmy, to wszystko, tam po prostu się klika na przykład w kategorię i jest taki lag 2-3 sekundowy, zanim się coś pojawi.
Tak.
I wydaje mi się, że to ciężko obejść.
Tak, gry komputerowe. Każda ma swoje wymagania i nie pójdzie na słabszym komputerze. I PrestaShop tak samo ma swoje wymagania, nie pójdzie na słabszym. Jak ktoś chciałby Magento, to musi te wymagania pomnożyć razy 2 lub razy 3. SaaS mamy w cenie, bo jest prostszy system, tak? Więc...
No przede wszystkim hosting jest w cenie, więc już tak. Jakby nie płaci się za hosting drugi raz, a no też trzeba powiedzieć, że żeby mieć swój własny VPS, to tam nie wiem, chyba około 200 zł się pewnie ceny zaczynają miesięcznie, tak? No, więc to jest już chociażby to jest kosztem takim początkowym dla PrestaShopu. I naprawdę nie próbujcie tam optymalizować, to nie ma żadnego sensu, postawcie na lepszy serwer i dokupcie właśnie RAMu. To naprawdę podnosi możliwości Presty.
Drodzy początkujący, ja jeszcze powiem takie jedno, muszę to powiedzieć, bo mi to leży strasznie na sercu. Jeśli boli was kieszeń, dlatego że na jakimś SaaSie jest prowizja za zakup 1,5% zamiast 0%, to chciałem powiedzieć, że 1,5% od 1000 zł to jest ile? 15 zł. Więc o czym my mówimy? Jedna kawa w Starbucksie mniej i tyle. Jak będziecie mieć milion obrotu i będziecie musieli zapłacić te 1,5%, no to porozmawiajmy. Z drugiej strony zazwyczaj w tą prowizję już jest wliczona opłata dla płatności, więc ta oszczędność jest jeszcze mniejsza. Nie przejmujcie się, to naprawdę nie jest problem, bo czasami słyszę, że nie, bo tam biorą opłatę za sprzedaż, tak? Ale te kwoty, które są pobierane, są znikome w porównaniu do poświęconego czasu, który musimy poświęcić na to, żeby znaleźć odpowiednie narzędzie, a z drugiej strony szukanie oszczędności na poziomie 10-20 zł miesięcznie, bo często na początku biznesu to jest tyle, to jest druga rzecz. Zawsze możemy przecież zmienić, ta zmiana nie jest tak kosztowna tak naprawdę. a szybciej wystartujemy z biznesem. No nie mogą się powstrzymać, wybacz.
Nie, no jest to oczywiście słuszne, a tak czasami człowiek zasklepi się na samym początku, zobaczy tą ofertę, tu jest 0%, tu jest 1,5%, a tu jest właśnie PrestaShop za 0 zł i tak się człowiekowi wydaje, że można to przeskoczyć. No, to ze sklepem internetowym to ja bym powiedział nawet, że to jest inna analogia, to jest trochę jak ze sklepem stacjonarnym, że w tym sklepie trzeba kupić meble, czyli właśnie jakieś takie moduły na przykład, tutaj trzeba go pomalować, czyli postawić na jakąś tam własną spersonalizowaną grafikę. Oczywiście można pomalować na jakieś tam, nie wiem, kolory firmy i to jest jedna rzecz, ale można tam zrobić to dużo ładniej, prawda, taki sklep jakiś, nie wiem. Także tak. I tak samo można ze sklepem internetowym, można po prostu kupić szablon i tam zmienić tylko kolory, ale można też jakby go mocno przerobić albo w ogóle postawić na grafikę dedykowaną. No więc to są wszystko bardzo podobne inwestycje i w sumie e-commerce nie jest tani. Tak się niektórym wydaje, że jest tani, ale nie jest.
Powiedz Marcin, bo tak chciałem jeszcze wrócić do tego tematu tych, czy sklep robić samemu, z freelancerem, czy z agencją. I tak mam wrażenie, że jeszcze nie skończyliśmy tego tematu, bo trochę opowiedziałeś o tych przygodach, że z freelancerem, że to z freelancerem zlecasz coś, a wcześniej ty już zrobiłeś, bo to był błąd krytyczny. A jakie jeszcze masz doświadczenia z takimi osobami, jak to u ciebie wygląda przez te ostatnie 2,5 roku?
Wiesz, prawda jest taka, że mam też pozytywne doświadczenia i mało tego, mam nawet takie doświadczenia, że niektórzy freelancerzy, ja sobie coś wymyśliłem, oni tam mówili, okej, to będzie kosztowało tyle i tyle, ja płaciłem, po czym na przykład po jakichś tam testach pisali mi, że nie da się tego zrobić tak, jak bym chciał i zwracali pieniądze na przykład, więc natomiast no, powiedziałbym, że wybierając freelancera, jednak warto postawić na jakąś taką większą firmę. Znaczy właśnie lepiej postawić na większą firmę, a nie brać freelancera, ponieważ freelancer to jest często osoba, która trochę tam liznęła programowania, potrafi przerobić szablon, potrafi coś tam zakodować takiego, że no, jak potem czytam ten kod, to ja go rozumiem, a to znaczy, że to jest coś bardzo podstawowego. Natomiast nie potrafi właśnie na przykład zmienić logiki działania sklepów. Tego, o czym tam rozmawialiśmy, że na przykład w koszyku nie potrafi czegoś odwrócić, albo jak to zrobi to z takimi błędami, że potem się człowiek wygrzebuje z tego bardzo długo.
Ale według ciebie to tylko jedyne wady, plusy pracy z freelancerami?
Nie wiem, jakoś tak...
Innych rzeczy nie zauważyłeś.
No, powiedz.
Nie, bo tak się zastanawiam, bo z drugiej strony mówisz, że są i pozytywne, i negatywne i zastanawiam się, z iloma takimi osobami pracowałeś przez ostatnie 3 lata. Jakbyś miał tak
skalę. Z czterema.
Okej. Okay. No dobra, to mała próbka. Z iloma dobrze, a z iloma źle.
Śmieję się, że ja jestem dość dobry w tym, co robię i już wiele rzeczy potrafię w końcu sam zrobić. To powiem ci, że dobre doświadczenia, z dwoma dobre, z dwoma złe.
Czyli pół na pół.
Tak.
Tak. Ja to o tym mówię tak otwarcie, bo myślę, że nawet z większymi firmami...
Może chcesz powiedzieć o tym, że często, ja chyba wiem o co ci chodzi, że na samym początku jest wszystko fajnie, potem przychodzi etap roboty i nagle jest milczenie długotrwałe. I nie, może chyba jednak nie o to, ale czasami tak się zdarza właśnie, że to jest po pierwsze dlatego, że ci freelancerzy, żeby zarobić na chleb, to muszą obsługiwać dużo osób, w związku z czym no, na etapie jakby kontraktowania jest wszystko idealnie, natomiast potem jak już przychodzi do realizacji, to się okazuje, że jesteśmy na 20 miejscu w kolejce i musimy trochę poczekać, co może wydaje się zrozumiałe, ale trzeba było nas o tym uprzedzić. A druga sprawa jest taka, że no bardzo często właśnie zdarzały się, no mówię, dwie historie miałem takie, że ci freelancerzy nie do końca wiedzieli, co zrobić. I tak milczeli, przeciągali sprawę, bo no nie wiem czemu. No.
Bali się, może powiedzieć. No.
Może też po prostu w pewnym momencie przyszło im do głowy to, że musieliby poświęcić na rozwiązanie tego problemu tyle czasu, że im tak się naprawdę nie opłaca już to, co wzięli. Jakby ta stawka jest za niska, którą powiedzieli. No. Tak, wyobrażam sobie też taki scenariusz.
No ja ostatnio rozmawiałem z pewnym wykonawcą, takim freelancerem trochę i powiedział, że zgodził się na pracę, na optymalizację sklepu za 600 zł i mówi, że w mordę 40 godzin już na tym siedzi. Czyli mówi stawka godzinowa 10-15 zł. Jest słowny i to jest dobry programista, który zna, ale po prostu... No nie zna tego sklepu, tak? Tak jakby nie wie, co tam w BWH siedzi. Myślał, że tak jak standardowo optymalizacja modułów i tak dalej, ale dał słowo i chce dotrzymać. I to może nie freelancer, bo to człowiek, który robi też moduły i działa, więc mi raczej chodziło o to, że tak jak przy freelancerach, jak ty opowiadasz, miałeś 50% skuteczności, żeby trafić na dobrych, bo potrafili, bo się komunikują, nie znikają z pogłosu. Myślę, że z agencjami, większymi firmami jest podobnie, taka skuteczność i bardzo chciałem zwrócić uwagę, że jest bardzo ważne, żeby sprawdzić, przetestować, czy z daną firmą jest rzetelna, świetnie działa, bo stawka godzinowa, którą gdzieś tam słyszymy, może być wyższa, czy niższa, czy coś, ale może nie oddawać tego, co za tym idzie. Tak jakby, jeśli idziemy do sklepu i powiemy koleżance, kup wino na dzisiaj i ona wejdzie do tego sklepu, to te wino czerwone, 10-procentowe, półlitrowe, butelka może kosztować od 30 zł do 300 zł. I tak naprawdę dopiero jak otworzymy, dowiemy się, co jest w środku. Można nam się spodziewać plus minus tego. I tak jakby my skupiamy się tam na kilku kryteriach, zapominamy o wielu więcej. I przy wyborze wykonawcy warto tutaj to sprawdzić, czy poszukać referencji, porozmawiać z klientami tego freelancera, albo sprawdzić na jakiejś małej robocie. Zwróćmy uwagę, że taka osoba ma dostęp do kodu z naszego sklepu. Jeśli coś tam się popsuje, to może być niezła katastrofa. I ja po prostu o tym mówię, że warto to sprawdzić, a z drugiej strony u nas akurat konwersji w tym momencie ma 13 osób. Jest jedną z większych agencji w Polsce, bo zazwyczaj od PrestaShopa albo są pojedyncze osoby, albo 3, 4, 5 osób. Jest chyba kilka firm, które ma kilkanaście osób więcej. Więc warto zwrócić uwagę, z kim pracujemy. Tak jakby rozmawiać, przetestować i wiedzieć, z czym to się je, tak? Bo ja mówię otwarcie też, my też nie jesteśmy idealni. Nie pracujemy, nie ze wszystkimi się dogadamy, bo nie ma tej chemii. Tak, po prostu Marcin też się na nas nigdy nie zdecydował, bo może stwierdził, że za duża stawka, albo stwierdził,
na
że
sam
zrobi.
Na razie ściągam ruch na sklep, więc...
Tak, na razie ten wolał to samemu robić. No, każdy klient ma swoje kryteria, tak? Tak jakby tu nie ma dobrej drogi. I ja to szanuję, tak jakby my nie musimy ze wszystkimi pracować i z drugiej strony my też mamy fuck-upy, które... Jedyne, na co ja stawiam, to żeby te fuck-upy szybko poprawiać i wychodzić z rozwiązaniem do klienta, a nie zostawić go samego, tak? Jak ty mówiłeś, że masz stronę 500 na sklepie, jak u nas się pojawi taki problem, to programista w ciągu tak tygodnia musi normalnie zareagować w ciągu godziny, chociaż w umowie jest 4, tak? Tak jakby, wiesz, jak sklep zarabia kilkaset tysięcy, milion, dwa miesięcznie, to każda godzina przestoju to jest w ogóle frustracja, tak? To tak jak ty miałeś na początku sklepu, gdzie klienci tam nie mogli kupować, to masakra, tak?
Tak, tak.
Więc bo to są tylko ludzie, to jakby sklep też jest nieprzewidywalny i wiesz, tak jak ty opowiadasz, że zrobiłeś coś, a nagle się coś innego wkraczyło i nie wiadomo co, tak? I można to testować, tylko żeby, tak jak mówiłem wcześniej, testowanie wymaga czasu i trzeba czasami szukać igły w stogu siana, a z drugiej strony czasami warto pogodzić się z tym, że się nie przetestuje dokładnie i że nie warto w to inwestować, tylko trzeba być gotowym na szybkie naprawianie takiego błędu, jak się okaże, tak? Klient zadzwoni, bo nie działa coś, to trzeba szybko to naprawić i w ten sposób właśnie działamy. Każdy z was, drogi słuchacze, musicie sobie odpowiedzieć, z kim chcecie pracować, jak chcecie rozwijać ten sklep. Ja też zauważam, pracuję, jak rozmawiam z naszymi klientami, którzy pracowali z freelancerami, to freelancera bardziej trzeba prowadzić za rękę, trzeba go pilnować, rozliczać, bo on ma wielu klientów i generalnie i on obsługuje klientów, i on programuje i tak jakby tego czasu nie starcza, tak? W agencjach zazwyczaj jest oddzielna osoba, która jest opiekunem klienta, która cię prowadzi za rękę, a oddzielnie jest programista, który spokojnie sobie tam koduje i działa, a z drugiej strony jeszcze jest taki szef jak ja, do którego można zadzwonić ze skargą i przycisnąć go, żeby tam postarał się, tak? Bo też tak jest, tak? A kolejna strona, czy się dogadamy, czy jest ta chemia, tak? Teraz Marcin się do mnie uśmiecha, ja do niego, jest miło i przyjemnie, natomiast nie zawsze tak jest, tak? Też trzeba sprawdzić, tak? Więc jest to jakiś tam proces do rozważenia.
Na pewno jak się robi samemu sklep, to w pewnym to odpada właśnie to komunikowanie się z kimś innym. Znaczy jakby wiadomo, co chce człowiek zrobić i jak już potem jest sprawny w tym wszystkim, a ja myślę, że po tych 2,5 latach, nie wiem, czy bym złożył do was CV. czy jeszcze bym, czy byłbym aż tak odważny, ale może po jakimś tam 2 miesiącach szkolenia może bym znalazł u was pracę, ale...
Marcin, biorę cię od ręki jako koordynator projektu, znasz presję na wylot, szablony, w ogóle znaleźć takiego człowieka doświadczonego i nie musieć go później szkolić, bo no jest cały proces szkolenia, to biorę cię od ręki. No. Tylko nie wiem, czy mnie stać na ciebie. No,
no właśnie, śmieję się oczywiście, ale no, mówię, że jak już się... To jest z kolei jakby druga strona medalu, że okej, okay, robiłem to sam, wiadomo, zostałem rzucony na głęboką wodę i popełniłem mnóstwo błędów, ale człowiek się uczy na błędach i znaczy fajnie, jak się człowiek uczy na błędach. O, jak się już, właśnie jak człowiek wyciąga wnioski, to potem tych błędów jest zdecydowanie mniej i wydaje mi się, że jeśli jako pracownik jestem dzisiaj dużo lepszym pracownikiem niż te 2,5 roku temu, także no, jak ja teraz sobie coś wymyślę w PrestaShopie, no bo mam czasami jakieś tam idee, no to po prostu szukam rozwiązań i zazwyczaj znajduję. I to jest akurat fajne, że już teraz się nie muszę do nikogo nic z niczym zwracać, tylko po prostu potrafię to zrobić sam i potrafię to zrobić efektywnie i szybko.
No właśnie, ale życzę ci tego, żeby tak ci się rozwinął biznes, żebyś już nie musiał tego robić, żebyś znalazł sobie kogoś, kto ci to będzie ogarniał, a ty będziesz go mógł punktować za to, że ty wiesz lepiej i wiesz, jak sprawdzać. Bo to też jest ważne, żeby wiedzieć.
To jest najgorszy chyba typ klienta, który tam się zna i albo mu się wydaje, że się, wydaje mu, że się zna i tam potem narzeka przez cały czas.
Marcin, no, ja mówię o tobie i mi się wydaje, że ty nie wiesz, że tobie się nie wydaje, że się znasz, tylko się znasz po prostu. A takiego klienta lubimy, bo jest konkretnie. Taki klient też wie, czego chce i jak chce. I przyjmuję też rady, że warto to robić trochę inaczej, bo na przykład to mniej zajmie albo będzie bardziej optymalne przyszłościowo. Wiesz, no, zostałeś doświadczony przez wiele rzeczy, więc my na przykład nie umiemy pracować z początkującymi sklepami i nie robimy tego, bo tam jest właśnie to ciśnienie, że lubię samemu, wiem lepiej, niestety, ale tak chyba każdy przedsiębiorca przechodzi taki etap, że zrobię samemu, będzie lepiej i dopiero z czasem się wszyscy uczymy. No, ja też taki etap miałem i myślę, że większość ludzi też, no, chyba że tylko jak to Bezos albo Gates nie mieli, albo jacyś inni wielcy. A może się mylę, no. Może
ja też mieli, to tak chyba miał. Jest właśnie, jak się z przedsiębiorcą, to się człowiek uczy na błędach.
Tak. No dobra, ale właśnie jest godzina, tutaj już jest 24, mi wybiła, że prowadzimy, a powinniśmy się w godzinę zmieścić, więc do brzegu. Jakbyś się miał cofnąć, czy byś wybrał wtedy 2,5 roku temu Prestę?
No chyba bym wybrał, bo znaczy zrobiłbym tak, wybrałbym Prestę, ale współpracował z kimś. Może właśnie zaczynał od szablonu i tam 10-15 tysięcy, od takiego prostszego wdrożenia.
3 lata temu było taniej.
No właśnie, więc to i tak właśnie to była jakby 1/4 tej kwoty, którą zaoferowała nam ta firma, która wcześniej miała dla nas ten system, za nowy system, więc jakby to był ułamek tego i starałbym się współpracować z kimś, w sumie też po to, żebym miał kogoś, od kogo się mogę nauczyć czegoś, prawda, i że ten biznes gdzieś tam, szczególnie tą techniczną część mam trochę spokojniej, a ja zajmuję się bardziej marketingiem, no bo... Niestety, jak zajmujemy się technicznymi sprawami, to tracimy czas, który moglibyśmy poświęcić na marketing, a wydaje mi się, że mój czas poświęcony na marketing jest dużo cenniejszy niż poświęcony na uporanie się z technicznymi problemami, z którymi mógłby się uporać ktoś inny. Więc jeśli ktoś ma pieniądze, być może nie od razu trzeba inwestować tak dużo, być może można znaleźć tańszą firmę, która gdzieś tam właśnie lubi współpracować z początkującymi klientami i ewentualnie mogłaby powiedzieć, co zrobić, jak zrobić. To myślę, że w ten sposób bym ten... A z drugiej strony właśnie
jeśli
teraz...
Masz, ja bym, Marcin, ci przerwę. Jeśli macie, drodzy słuchacze, budżet na sklep mniej niż 10 tysięcy, mniej niż 15, idźcie w SaaS. Dla waszego dobra, bo naprawdę rozwój później tej platformy to też jest dużo czasu i pieniędzy. I ja myślę, że jeśli nie macie pieniędzy, to albo model biznesowy nie jest prawidłowy i nie warto iść, albo po prostu taki SaaS wam wystarczy, bo często, tak jak tu Marcin mówił, wydaje nam się, że potrzebujemy nie wiadomo jakiej funkcjonalności, a okazuje się, że prostsze rzeczy też nam wystarczą. I ten minimalizm, który teraz jest, czy to komórki wchodzą minimalistyczne, czy to jakieś inne rzeczy, się okazuje, że wystarcza, tak?
Tutaj, okej, zgadzam się w zupełności, z jednym zastrzeżeniem, że my jednak my potrzebowaliśmy tych poziomów cenowych i nie mogliśmy wejść w SaaS. To jest ta historia, że gdybym miał zupełnie nowy sklep, jakiś taki prostszy model biznesowy, nie miał tylu klientów i tak zróżnicowanej i zróżnicowanie marżowanej oferty produktowej, to z całą pewnością wszedłbym w SaaS, żeby mieć wszystko, móc wszystko prosto obsługiwać i żeby się nie przejmować tym wszystkim, o czym mówiłem. Natomiast no, mówię, że gdybym teraz miał jakby w naszej sytuacji coś robić na nowo, to po prostu skorzystałbym z pomocy innych. Tak myślę, że tak byłoby bardziej efektywnie. Też kosztowo.
No tak jak powiedziałeś, pewnie byście mieli większe obroty w tym momencie, bo mógłbyś się zająć się marketingiem.
Tym, na czym się lepiej znamy i tak dalej, prawda? To co jest naszą specjalnością. Natomiast, no mówię, nie ma co żałować, może coś tam innego, inne umiejętności przyszły, gdzieś tam się sprawdziłem w czymś innym, no tak to już czasami w życiu bywa.
Tak jest. A z czego jesteś najbardziej dumny?
Z czego jestem najbardziej dumny? Ja śmieję się, że to działa.
Działa, proszę Państwa, działa.
I w tym momencie nie powoduje jakichś większych problemów. To jest, może się to wydawać śmieszne, ale jak ktoś ma swój własny sklep i wszystko działa, to naprawdę jest się z czego cieszyć.
Git majonez, jak to się mówi.
Tak, nie, no myślę też, że ten sklep wygląda i użytkuje się całkiem sprawnie i tyle. No. Jakby otrzymuję takie sygnały od naszych takich klientów, że bardzo lubią to wszystko i że dobrze im się robi zakupy, a to jest takie coś fajnego. To jest o tyle fajna sytuacja, że z częścią naszych klientów spotykam się face to face na jakichś turniejach, na sympozjach trenerskich, tak. Rozmawiam, więc myślę, że większość biznesów e-commerce'ów nie ma takiej możliwości, żeby rozmawiać ze swoimi klientami, a ja często rozmawiam, to są rozmowy, które też wykorzystuję, żeby spytać się, co możemy poprawić w naszym systemie i bardzo często słyszę, że właściwie to już wszystko jest okej, prawda? I to jest coś, z czego jeśli się pytasz, mogę być dumny.
To gratuluję bardzo mocno tego sukcesu, bo to naprawdę nie jest takie hop-siup zrobić taki sklep. Szczególnie z takimi klientami w takiej branży. A jakie masz największe wyzwanie w tym roku w e-commerce?
Wiesz co, śmieję się, że ściągam ruch i to jest moje w tym roku wyzwanie i jakby... W zeszłym roku głównie skupiałem się na tym, żeby zapełnić sklep treścią, contentem, czyli tworzyliśmy takie właśnie bardzo obszerne opisy produktów, bardzo dokładne, chcemy się tym wyróżniać na rynku. No i to już mamy, więc w tym roku tylko kontynuujemy z nową kolekcją to, co zapoczątkowaliśmy w zeszłym. Natomiast w tym roku właśnie trochę bardziej inwestujemy w reklamę, w marketing. Także to jest jakaś tam nasza taka nowy konik, nowa pasja No i widzimy, że to działa. Zresztą powiem Ci, że czytałem teraz dość ciekawy artykuł, chyba w Marketerze albo w e-commerce magazynie. On się nazywał Psi rok w e-commerce i chodziło, tutaj było nawiązanie do COVID-u, do tej całej sytuacji z koronawirusem. I wbrew pozorom nie chodziło o to, że to jest psi rok, czyli zły rok, tylko że to jest psi rok, tak jak psy mają, w jeden rok przeżywają kilka lat życie, jakby, prawda? Bo psy żyją tam 10, prawda? Ludzie żyją 70-80, więc pies w ciągu jednego roku przeżywa 7-8 lat, tak jakby. I zauważyłem, że naprawdę to wszystko bardzo mocno przyspieszyło i tak. Duża część sprzedaży się przeniosła właśnie do internetu, więc teraz staramy się po prostu, żeby to wszystko sprawnie działało i żeby ci klienci, którzy przeszli i zobaczyli jakby, że mamy też sklep w internecie, fani marki, po prostu, żeby im się dobrze kupowało i żeby lubili nasz sklep.
To powiedz mi, czego ci mogę życzyć w najbliższym roku?
Nie wiem, mniej szarych włosów.
No Marcin, wiesz co, widzę cię na wideo.
Tak, to stół no,
chyba jesteś trochę młodszy niż ja to już mam 90% siwych włosów, chociaż może fryzjer by się pokłócił, no u ciebie to
nie,
albo
śmieję,
słaby
śmieję
streaming
się.
Wideo,
się,
albo...
U mnie się dopiero zaczyna, ale właśnie tak. Nie no, śmieję się, ale tak bardziej metaforycznie, żeby nie było jakichś takich sytuacji stresujących i żebyśmy się mogli skupić na tym, na czym się najlepiej znamy, czyli na tenisie, badmintonie, squashu, padlu, tych sportach, które sprzedajemy.
To życzę Ci w takim razie mniej sytuacji stresujących, lepszego radzenia sobie z tym, bo to na to mamy wpływ. Sytuacje są... COVID-a nikt by nie przewidział, że nam będzie i możemy tylko się nauczyć, więc życzę Ci tego.
W sumie to mógłbyś mi życzyć, żeby to był dla nas taki psi rok, czyli żeby w ciągu jednego roku udało się zrobić tyle, co w 8 lat.
O, i tego Ci życzę. Drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście tutaj pomóc Marcinowi, to zapraszam do babolat@tenis.pl. Jakby ktoś potrzebował rakiety albo nie potrzebował, zawsze można tam kupić.
Ja przede wszystkim zachęcam do gry w tenisa i też do zakupu u naszych partnerów.
Tak, bo on też wtedy zarabia, bo to B2B na PlayStation.
Tak, tak, tak.
To tyle. Dzięki Ci, Marcin, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Życzę miłego i do usłyszenia.
Na razie, cześć.
I to już koniec. Jakie masz przemyślenia? Dla mnie kluczowe to samemu też można zbudować sklep od podstaw, ale wymaga to potu i poświęcenia. A sam sklep, który stworzył Marcin, jak dla mnie działa i wygląda świetnie. A na koniec, jak zwykle, moja osobista prośba. Jeśli uważasz, że ta wiedza może się komuś przydać, to poleć Rozmowy na Zapleczu swoim znajomym. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie i gdziekolwiek sobie zapragniesz. A dzisiaj już pozdrawiam i do usłyszenia.